Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dzisiejsze spotkanie to zapis fragmentów rozmowy, jaką tuż przed pandemią nagrałem z wybitną kompozytorką, krytykiem muzycznym, pedagogiem Joanną Bruzdowicz. Nic nie wskazywało, że będzie to rozmowa ostatnia. 3 listopada tego roku Joanna Bruzdowicz zmarła we Francji. Miała 78 lat. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest, no można powiedzieć, kobieta orkiestra, i to symfoniczna niekiedy, Joanna Bruzdowicz. Kompozytorka, pianistka, wykładowca, publicysta muzyczny, no i jeszcze audycje radiowe, ale nie w polskiej radiofonii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy ponownie w Gdańsku. Tutaj są w pewnym sensie, no może nie zupełnie pani korzenie, bo nie urodziła się w Gdańsku pani.
Nie.
Ale tu chodziła pani między innymi do szkoły baletowej, tak?
Tak, jako małe dziecko. I to były moje pierwsze występy na scenie. To były jako malutkie tancerki. I wtedy pamiętam, to było na plebanii przy katedrze w Oliwie, gdzie było, bo nie było sal koncertowych. Zresztą pierwsze koncerty kameralne odbywały się w naszej willi w Oliwie, bo nie było miejsc i na tych koncertach występowała wtedy Maria Fołtyn, to byli uczniowie z tutejszej szkoły muzycznej, Wandy Hendricks i profesora Ludwiga śpiewu. Halina Czerny-Stefańska też grała u nas. A ja z kolei wystąpiłam w takim wieczorze baletów dziecięcych i kiedy już cała grupa opuściła scenę, spadła kurtyna i ja wyszłam znowu przed kurtynę i wtedy wszyscy powiedzieli moim rodzicom, no o nie będzie słychać.
No i rzeczywiście słychać, widać, a jak to się tak dzieli tę swoją działalność, no bo ona trwa cały czas pomiędzy komponowanie, granie na fortepianie, publicystykę muzyczną, kursy mistrzowskie, nawet Uniwersytet w Yale w Stanach Zjednoczonych. Da się to tak połączyć?
Sądzę, że to się da połączyć, jeżeli ma się pasję do tego wszystkiego. A oprócz tego, no trzeba powiedzieć, że moje życie się tak układa. Jestem już 50 lat poza Polską. Tego nie mogę w ogóle zapomnieć, bo to jest bardzo dużo.
No teraz bardzo w Pirenejach, można powiedzieć,
tak,
pani mieszka.
Teraz mieszkam w Pirenejach, organizuję festiwale muzyczne w Pirenejach. Ale po tych latach studiów na początku w Paryżu, potem w momencie małżeństwa mojego przenieśliśmy się do Brukseli, bo mój mąż pracował we wspólnocie europejskiej i zawsze byłam w podróży. Poza tym miałam zawsze kontakty właśnie z amerykańskimi uniwersytetami i wykładałam głównie właśnie i w Yale, i w MIT, w Bostonie i bardzo dużo w Los Angeles na wszystkich uniwersytetach. I to się łączy z tym, że jest jakaś pasja również do poznawania nowych postaci w muzyce, do słuchania nowych wykonawców. I to ułatwia to, że się pracuje bardzo dużo, to fakt. I jeżdżę też bardzo dużo, ale jakoś to nie przeszkadza w normalnym życiu.
No też pani działa w różnego rodzaju organizacjach. W Polsce pani założyła
Jeunesse Musicale, tak.
Za granicą Towarzystwo Chopinowskie.
Tak, Chopina Szymanowskiego.
W
Belgii.
To jest wszystko naprawdę bardzo taka rozległa działalność i przede wszystkim działalność, która zajmuje bardzo dużo czasu, powiedzmy sobie szczerze.
Bardzo dużo czasu i bardzo dużo nerwów również, dlatego że we wszystkich tych organizacjach, jak się organizuje koncerty czy festiwale, to wiadomo, że znalezienie sponsorów, znalezienie jakichkolwiek warunków ekonomicznych, żeby zaprosić artystów, to jest bardzo trudne i coraz trudniejsze. I to wszędzie na świecie w tej chwili. Sądzę, że rola właśnie kultury, która zawsze była w jakiś sposób obserwowana przez politykę i sądzę, że ludzie kultury jesteśmy troszkę tak, jak było za czasów królów, był błazen królewski, który zawsze mówił różne rzeczy naprzód, wcześniej. I to się podobało albo nie, głównie się nie podobało i dlatego zwraca się na kulturę ogromną uwagę, ale daje się jej mało środków, żeby nie za bardzo występowała.
I przepowiadała tę przyszłość.
Otóż to, właśnie o to chodzi.
Pani działalność kompozytorska jest działalnością bardzo wszechstronną, właściwie taką sławę światową, międzynarodową. Przyniosła pani opera, która nie została wystawiona. Pamięta pani to dzieło?
Nie wiem, o której operze pan mówi, bo wszystkie moje opery
potem
były.
Tak. Potem tak.
A najpierw była Kolonia Karna.
Tak.
Kolonia Karna, która miała być wystawiona w Pradze.
No miała.
W 1968 roku. No i wiadomo, ze względów, jakie znamy wszyscy, powiedziano mi w Ministerstwie Kultury, że już nie pojadę na spotkanie z reżyserem do Pragi, dlatego że już nie mogę pojechać.
To no
był
tak,
chyba
no.
Kwiecień czy maj. I jeszcze nie było mowy o sierpniu 1968 roku, o całej tej inwazji na Czechosłowację. Ale już wiadomo było, że nie wolno mi tam jechać. No i,
no,
i
czyli
nawet...
jednak znowu ów błazen, czyli kultura wyprzedza fakty.
Tak, błazen kultury, absolutnie. I w tym momencie nawet, ponieważ wyjeżdżałam, miałam stypendium imienne rządu francuskiego do wielkich mistrzów, do Olivier Messiaen, Adi Boulanger i Pierre Schoeffera, i powiedziano mi w ogóle, że mam tej partytury ze sobą nie zabrać. Oczywiście ją zabrałam do mojej walizki, wyjechałam z 2-miesięcznym opóźnieniem, bo nie dostawałam paszportu, ale wyjechałam i ta opera była wystawiona po raz pierwszy we Francji.
No właśnie.
W wersji francuskiej, tak, fakt. A potem była grana w Polsce i jest grana w wielu, wielu teatrach, bo najpierw była w Warszawie, potem we Wrocławiu, w Poznaniu i tak dalej. Ale to fakt, że to była opera, która po prostu przepowiadała wiele rzeczy. I
pani powiedziała, że już się w tej chwili nie robi takich eksperymentów dla eksperymentów. No ja sam pamiętam słynną maksymę Witolda Lutosławskiego, który powiedział, że nowość wprowadzana do muzyki tylko dla samej nowości jest elementem, który najszybciej się starzeje.
I tak jest fakt.
Ale każdy z państwa miał właśnie te momenty eksperymentowania. Teraz wszyscy po prostu zaczynają pisać, niektórzy mówią na to, muzykę dobrze brzmiącą. Czy to jest taki ogólny trend, czy...
Ja sądzę, że to
dotyczy
się...
to na przykład kompozytorów wywodzących się z Polski.
Nie, sądzę, że to jest ogólny trend w tej chwili, ale powiem panu, że ja zaczęłam komponować, jak miałam 6 lat. Jeszcze nie potrafiłam tego zapisać. Mój ojciec był wiolonczelistą, również jednocześnie inżynierem i architektem, ale odnajduję w tych utworach bardzo dawnych, bo to już znając mój wiek, to wiadomo, że to było strasznie dawno, odnajduję elementy, które były już w tych utworach pisanych tylko na fortepian, bo oczywiście wtedy nie mogłam
no tak.
Inaczej tego pisać. Odnajduję te elementy i stylu, i jakiegoś, powiedzmy sobie, formy w utworach, które teraz piszę. Czyli zostałam wierna moim, że tak powiem, intencjom muzycznym od samego początku. Oczywiście nauczyłam się warsztatu. To mówił jeden z moich profesorów jeszcze w Konserwatorium Warszawskim, Kazimierz Sikorski, wielki muzyk i wielki teoretyk, który do mnie mówi, pani Joanno, kompozycji nikomu nie można przekazać, nie można się nauczyć komponować. Ja mogę panią nauczyć ortografii muzycznej, żeby pani nie pisała W przez U zwykłe. I tak jest, i to jest fakt, tak jest.
No i to samo nie tak dawno powtórzył tutaj Krzysztof Penderecki.
No więc proszę.
Mówiąc o swojej działalności pedagogicznej z kolei.
Otóż to. Także na przykład ja piszę bardzo dużo muzyki filmowej i dla wielkich, wielkich reżyserów francuskich, głównie dla Agnès Varda. I Agnès mnie nauczyła jednej rzeczy, bardzo ważnej również, tej skromności kompozytora, jeśli chodzi o pisanie muzyki filmowej. Bo pamiętam do naszego pierwszego wspólnego filmu, który jest jej najlepszym, największym filmem Bez dachu, bez prawa, Saint-Antoine Lua, gdzie dostała Złotego Lwa, wszyscy dostali Złotego Lwa, bo to było dla całego filmu w Wenecji. To pamiętam, nagrywaliśmy, ona znalazła mój kwartet jeszcze na płycie winylowej, który wyszedł wykonaniu kwartetu Varsovia w belgijskiej firmie, na której był pierwszy kwartet Lutosławskiego, był kwartet Pendereckiego i mój. I ona szukała muzyki do tego filmu właśnie Bez dachu, bez prawa na smyczki XX wieku. I siedziała w takim wielkim sklepie muzycznym wtedy przy Champs-Élysées w Paryżu i puszczano jej przeróżne utwory. I na orkiestry kameralne, smyczkowe i kwartety i tak dalej. No i usłyszała ten mój kwartet. Ze mną się skontaktowała, wybrała go jako swoją muzykę. I pamiętam, nomen omen, byłam wtedy w Wenecji akurat z moim mężem, jak zatelefonowała do mnie, czy się zgodzę, że wyjmie fragmenty z tego kwartetu i żebym dopisała jeszcze parę fragmentów tak do obrazu już w tym samym stylu. Ja oczywiście byłam szalenie tym przejęta, bo to wielka reżyserka i wielka postać w kinie światowym. I pojechałam się z nią spotkać, obejrzeć tamte jeszcze już pierwsze, że tak powiem, montaże filmu. Po czym ona przyjechała do Brukseli na nagranie tych fragmentów, które dopisałam do kwartetu. Kwartet oczywiście to nie był kwartet Varsovia, bo było za mało czasu, żeby oni mogli dojechać do Brukseli, czyli kwartet z muzyków, kolegów Brukseli.
Taki studyjny, można powiedzieć.
Tak. I Agnieszka była na tym nagraniu ze swoją montażystką. I ja musiałam drygować, bo mimo, że to kwartet, którym się nie dryguje, ale w muzyce filmowej, jak wiadomo, to jest czas podany, jak ma być 23 sekundy,
trzeba
tym drygować. No i pamiętam, w pewnym momencie daje mi znać z kabiny technicznej, żebym przyszła do studia, więc zatrzymujemy nagranie, idę do studia i ona do mnie mówi: musisz zmienić ten fragment. Nie wiem dlaczego, jaki jest problem. Bo jest za piękny. Więc to, dla mnie to było zupełne zdumienie. I mówię, i patrzę na nią zdumiona, a ona do mnie mówi: tak, to ci wytłumaczę. Bo jest tak piękny, że mój obraz nie będzie widziany, tylko twoja muzyka. W związku z tym trzeba to zmienić.
No właśnie.
I ja to zawsze mówię wszystkim moim studentom. Jeśli chodzi o muzykę filmową, to my jesteśmy elementem całej techniki. Szefem jest reżyser i ten, co napisał scenariusz. Bo on wie, jak ma wyglądać jego obraz i jak to ma przejść. Czyli musimy być bardzo skromni i w tym momencie stajemy się po prostu elementem dekoracyjnym prawie filmu.
Mówiąc krótko, muzyka ma nie przeszkadzać.
Ma nie przeszkadzać, a ma podnieść to, co ma podnieść, jeśli chodzi o obraz. I to jest taka lekcja skromności. Drugą lekcją, jaką dostałam, to pierwsze spotkanie z Filharmonią Narodową w Warszawie, jeszcze byłam na pierwszym roku studiów w konserwatorium. I wtedy mieliśmy fantastyczne szczęście, studenci wyższej szkoły, że raz w miesiącu Orkiestra Narodowa grała nasze instrumentacje, orkiestracje utworów, które nam zadawano do orkiestracji. I ja pamiętam, wtedy zrobiłam wersję orkiestrową Wizji ulotnych Prokofiewa.
I ciekawe.
Tak. I przyszłam z tym utworem i z partyturą i z materiałem, który materiał musieliśmy sami też napisać, żeby się nauczyć przygotowywania materiału. Bardzo to było ważne, to były znakomite studia, muszę powiedzieć. I wchodzę na scenę z tym całym materiałem. I wtedy pierwszym skrzypkiem był świętej pamięci już pan Sadowski, wielki skrzypek. I mówi do mnie: proszę pani, ja nie wiem, jak pani komponuje, nie wiem, jak pani napisała tutaj tą wersję na orkiestrę tych wizji, ale chcę pani powiedzieć jedną rzecz. Jak pani wiadomo, my wykonujemy prawykonania światowe wielu utworów na Warszawskiej Jesieni i mamy jedną próbę. To chciałem tylko pani powiedzieć, że jeżeli utwór jest napisany nutami, to my to gramy, co jest napisane. Jeżeli jest, do tego są opisy na cztery strony i w różnych kolorach ołówka, jak co zagrać, jak coś podszczypać na stronie i tak dalej, to my tego i tak nie czytamy, bo nie mamy czasu i gramy to, co chcemy. I mówi, i w największej miarze spotykamy się z komplementami kompozytorów, których utwór jest zupełnie inny niż oni napisali, bo myśmy zagrali to, co nam się wydawało, że możemy zagrać.
Że będzie fajnie.
Więc niech pani zawsze pisze nutami. To wtedy wszyscy zagramy to, co jest napisane. To mi zostało do końca życia. Nigdy nie robię żadnych kółek i kresek i kropek, tylko wszystko piszę nutami, bo wszystko można wygrać to, co się chce, nawet bardzo współczesnego.
Chciałoby się powiedzieć święte słowa. Joanna Bruzdowicz, po mężu Titel. Był to fragment naszego, jak się okazało, ostatniego spotkania. Joanna Bruzdowicz, wybitna kompozytorka, pedagog, publicystka muzyczna, zmarła 3 listopada tego roku we Francji. Miała 78 lat.